Chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie przed naszą wspólną modlitwą przypomnieli bardzo dobrze znane słowa z listu apostoła Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział i od wiersza pierwszego czytam. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebieskich w Chrystusie. Paweł apostoł pisał do zboru w Efezie, przebywał w tym czasie w Rzymie, prawdopodobnie przebywał w tym więzieniu, gdzie miał dużo swobody. I on pisze, że adresuje ten list do świętych. Dosyć rzadko wspominamy o tym, co to znaczy święty. Używamy bardzo często tego słowa odnośnie wielu osób. Słowo święty dosłownie oznacza oddzielony. Od czegoś pospolitego, zwykłego. Oddzielony. Może nie najlepsze słowo, porównanie użyję, ale powiem inny od całości. W jakiś sposób wyróżniający się. I Paweł do takich ludzi w Efezie pisał. W Efezie mieszkało wielu ludzi. Ale on pisał do tych, którzy są wybrani, oddzieleni. Przede wszystkim od grzechu oddzieleni. Wybrani, aby już nie grzeszyć. Wybrani dzięki łasce Jezusa Chrystusa. I myślę, że równie dobrze, tak jak tu Paweł pisał do świętych w Efezie, to dzisiaj to słowo odnosi się do świętych w Gliwicach, tu w Łabędach również. Ale powstaje pytanie, czy ja jestem oddzielony? Nie wiem, czy zadawaliście sobie kiedyś, sobie, nie komuś, ale sobie takie pytanie. Czy ja jestem święty? Nie w znaczeniu potocznym. Bo w znaczeniu potocznym z reguły dzisiaj święty to inaczej świętoszek, to jakiś taki, wiecie, taki nie chodzący po ziemi. Taki gdzieś tam na obłoku bujający, taki niebieski ptak. Jest to wypaczone myślenie zupełnie. Bo człowiek święty to jest człowiek żyjący w ciele, między ludźmi, mający problemy, troski, takie jak wszyscy ludzie. Ale jednak inny. Ale jednak odróżniający się od innych. Czymś bardzo szczególnym, czymś bardzo wyjątkowym. Ano tym, że już nie jest niewolnikiem, a jest wolny. Wolny i nie musi grzeszyć. Może grzeszyć. Ma wolną wolę nadal. Ale jest wolny i już nie musi. I dokonuje wyboru, aby właśnie nie grzeszyć. Święty. Wybrany, oddzielony, przewidziany, przeznaczony dla społeczności z Bogiem. I Paweł zwraca się do tych ludzi i mówi: łaska wam. Paweł nie pisze: łaska wszystkim mieszkańcom Efezu. Bo wszyscy mieszkańcy Efezu łaski Jezusa Chrystusa nie znali. Pewnie większość z nich mogła już słyszeć o łasce Jezusa Chrystusa, ale nie chcieli z niej skorzystać, nie przyjęli jej. A więc Paweł pisze do tych szczególnych ludzi: łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie wypełnieni pokojem pochodzącym od Pana naszego. Paweł nie pisze im, słuchajcie, ja wam mówię, żebyście mieli pokój, żebyście byli spokojni, tacy zrelaksowani, wyluzowani. Nie. On mówi, życzy pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech mieszka w waszych sercach. Niech będzie waszym udziałem. Niech wasz umysł będzie przepełniony pokojem, a nie strachem, a nie lękiem. Ostatnio mówiłem sporo na temat zniewolenia strachem, gdzie cały świat praktycznie został zniewolony strachem w tej obecnej sytuacji pandemii, która jest. Jest niebezpieczna, są zarażenia, są zgony. To wszystko jest prawdą, tego nie negujemy. Tylko ludzie boją się własnego cienia. Naprawdę. To jest straszne, co się dzieje. Ludzie boją się własnego cienia. I oto teraz pytanie, czy święty, wybrany, oddzielony, jak czytałem ten psalm na początku, będący pod ochroną w cieniu skrzydeł Boga swojego, czy ma zachowywać się w taki sam sposób? Zastraszony, okazujący złość, a czasem i nienawiść w stosunku do innych ludzi, którzy gdzieś za blisko się pojawili. Kochani, coraz częściej jest tak. Dochodzi do rękoczynów z takich powodów. Dlaczego? Strach. Udało się przeciwnikowi Bożemu związać ludzi strachem. Ale Paweł, apostoł, pisał wtedy do Efezjan i dzisiaj jest to również słowo do nas, że dla nas dedykowane, obiecane jest od Boga, obiecany jest pokój. Kiedy najbardziej wyraźny jest, wyrazisty pokój? Wtedy, kiedy wokół jest zagrożenie, jest zamieszanie, jest lęk, jest strach. Wiecie, kiedy jeszcze przed tą pandemią, kiedy, że tak powiem, to życie tak w miarę normalnie się toczyło, mówiliśmy o Bożym pokoju, bo tak mówi Boże Słowo. Ale wtedy trudniej było zlokalizować, znaleźć, nazwać ten pokój, określić go. A dzisiaj to jest coś bardzo wyraźnego. To jest troszeczkę jak ze świętym, czyli oddzielonym. To jest troszeczkę w ten sposób, że nie lekceważymy tego, co jest wokół nas. Ale wiemy, że dobry Pan Bóg jest nad tym wszystkim. I jeśli Jego wolą będzie, abym ja na przykład za tydzień już tu nie stanął, bo stwierdzi, że starczy już mego życia na tej ziemi, może dopuścić, że będzie to koronawirus, może być zupełnie coś innego. Ale czy to, że tak być może, ja jestem świadomy tego, że tak być może, czy to jest wystarczający powód, abym ja teraz drżał, chował się i czekał, albo myślał, uda mi się oszukać Pana Boga, bo w jakiś sposób uniknę tego. A przecież za chwilę będę czytał dalej. Przecież naszym udziałem, naszym przeznaczeniem, naszym wybraniem, naszym uświęceniem jest jakiś cel. Jest miejsce. Do tego miejsca bez zgonu, bez śmierci ciała nie da się wejść. Chyba że dożyjemy, doczekamy pochwycenia Kościoła i wtedy ciało będzie nagle w okamgnieniu przemienione. Ale tak w sposób normalny to ciało musi umrzeć. Jest nazywane namiotem tymczasowym, czymś doraźnym, chwilowym dla nas. A my się tak często zachowujemy, jakby to nasze ciało było najważniejsze. Wiemy, myślę wszyscy, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga. I tak jak Jeden Bóg jest, ale to jest Ojciec, ale to jest Syn i to jest Duch Święty. Tak ja jestem tu, to jest moje ciało, to co widzicie, ale ja we mnie jest jeszcze Duch i jest dusza. A my się zachowujemy tak, jakby moje jestestwo to było to, co widać, to, co czuję, co zaboli. Ja nie wyłączam siebie z tego, ja nie mówię, że wy tak robicie tylko. Ja też. Zbyt często łapię się na tym, pomimo że teorie Bożego Słowa, nauki, dążenia znamy wszyscy, to jednak zbyt często zachowujemy się jakby z chwilą śmierci tego ciała kończyło się wszystko i nic więcej już nie było. Myślę, że warto jest myśleć o tym, czy jestem święty, warto jest o tym myśleć. Dobrze, kochani, czytam dalej. Jak nas wybrał w Nim, w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Nie jesteś nie wiadomo kim, kimś tam, jakimś szarakiem z tłumu. Jesteś wybrany. Zostałaś wybrana. Po co? Żeby się cieszyć wyborem? Żeby podnosić głowę wysoko i mówić, jestem lepszy od tych, którzy nie zostali wybrani? Jeżeli taką postawę mamy, to myślę, że może być problem z naszym wybraniem. My jesteśmy wybrani, tu pisze wyraźnie, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem tego, który nas wybrał. W miłości, w Jego miłości, w Chrystusie. Przeznaczył nas dla siebie. Przeznaczył nas dla siebie. Nie przeznaczył nas do życia w tym ciele i później koniec. Bardzo często używamy tego określenia biblijnego, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. Co to znaczy? Jestem pielgrzymem. To znaczy to, co mówiłem, moje ciało. Rodzę się, miniaturka człowieka, że tak powiem, rozwija się w łonie matki. Rodzę się, dorastam. Jestem nastolatkiem, dojrzewam, staję się młodym człowiekiem, średni wiek, późniejszy, bardzo późny. I koniec pielgrzymki w pewnym momencie. U jednych w wieku tym dziecięcym zupełnie, u innych w jakimś tam innym, w średnim czy w bardzo późnym. Pielgrzymka. Nasze, wiecie, ja to coraz częściej, coraz bardziej odczuwam, nie jestem jeszcze staruszkiem, że tak powiem, ale coraz częściej odczuwam, że moje ciało się zużywa. W naturalny sposób. Wiecie, mnie to nie dziwi, bo ja wiem, że tak być powinno. Ale jest dzisiaj taki nacisk w tym świecie i wielu chrześcijan się temu poddaje, trendowi, aby być ciągle młodym. Zabiegi takie, zabiegi inne, diety takie, diety inne i to, i coś tam jeszcze, i jeszcze coś, żeby być młodym. Ubrać się tak, żeby wyglądać ciągle na te 18 czy 25. No przecież, czy to jest logiczne? Czy tak spokojnie pomyślicie, czy to jest rozsądne? To tak jakbyśmy wzięli łyżkę i chcieli naszą wielką rzekę Wisłę zatrzymać, żeby nie płynęła. Możemy se machać, ile chcemy, tą wodę cofać do tyłu, w górę. Co osiągniemy? Nic. Nasze ciało jest stworzone, jest ukształtowane, jest tak, Pan Bóg to zaplanował, że rozwija się, wzrasta, wzrasta, przychodzi pewien moment i jak to mówimy, zaczyna być z górki. Już się nie rozwija, już nie wzrasta, tylko, przepraszam za określenie, zwija się powoli. Zwija się powoli. I niestety przychodzi w wielu wypadkach taki moment, kiedy staje się tak bezradny, jak na początku, gdy się urodziłem i wymagam troski i opieki. I to jest naturalne. Próbujemy to jako ludzie odwrócić i zatrzymać. Próbujemy zmienić plan Boży. Ja nie mówię o tym, że mamy w ogóle nie dbać o siebie i o ciało, tak jak to było w średniowieczu, próbowali niektórzy tak nauczać. Dlatego, że na przyjście Chrystusa ma być gotowy cały nasz duch, dusza i ciało. Tak czytamy w Bożym Słowie. Ciało też ma być gotowe. Duch i dusza. I ciało. Nie żyjmy, powtarzam po raz kolejny, nie żyjmy tak, jakbyśmy byli tylko ciałem. Bo to jest nieprawda. To jest kłamstwo. Zostaliśmy wybrani przed założeniem świata i zostaliśmy przeznaczeni. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Wiecie, to wszystko się zazębia, to wszystko ma sens. Chrystus przeznaczył nas dla siebie. Pan Bóg, Bóg Ojciec przeznaczył nas dla siebie, aby nas usynowić przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę, przez oczyszczenie, abyśmy mieli prawo przystępu do świętego Boga. To przez Jezusa Chrystusa ten plan realizowany jest. Ale on jest realizowany po co? Dla uwielbienia chwały swojej łaski, Bożej chwały. Aby w ten sposób łaska Boża była uwielbiona, aby Bóg był uwielbiony. To nie jest tylko i wyłącznie to, że my jesteśmy ratowani. To jest najważniejsze, po to Chrystus przyszedł. Ale w efekcie to również prowadzi do tego, że jest uwielbiony Bóg Ojciec, który to zaplanował, który pilnuje, żeby to się realizowało, pomimo że człowiek, że ludzie, czasami my próbujemy zatrzymać wykonywanie Bożego planu. I w ogóle o tym nie myślimy. Myślimy, że Boży plan to jest tylko kwestia, czy ja pojednam się z Nim, czy się nawrócę, czy odmówię modlitwę grzesznika, jakkolwiek by nie nazywać. I że Boży plan to jest, że kiedyś przyjdzie i mnie zabierze. A co w międzyczasie? A w międzyczasie jest moje ciało. A w międzyczasie jest pielgrzymka. A w międzyczasie jestem powołany do tego, by być oddzielonym, świętym w Chrystusie. Aby poprzez to Bóg był uwielbiony. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. W którym mamy, nie mieć będziemy kiedyś, mamy, skoro jesteśmy Jego ludem już, jesteśmy dziećmi Bożymi, to znaczy, że już mamy. Zostaliśmy odkupieni. Co czytamy? Że Jezus Chrystus zapłacił okup należny. Całą kwotę, całą sumę. Tyle, ile się należało, zapłacił. Za ciebie i zapłacił za mnie. Już to uczynił. Przez krew Jego mamy przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które sam w sobie postanowił. Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli. Dobry Bóg objawił nam swoją tajemnicę swojej woli i on sam w sobie to postanowił. Nie miał doradcy, nie miał Sejmu, Senatu i kogoś tam jeszcze. Nie było demokracji. On sam w sobie zdecydował nasz dobry, wspaniały Bóg, że objawi nam, oznajmi nam swoją wolę według swego upodobania, a Jego wola jest taka, abyś był zbawiony i abyś przebywał, przebywała, gdy zakończy się pielgrzymka, kiedy ciało przestanie być potrzebne. Przestanie być potrzebne, abyśmy mogli przebywać z Nim. To jest Boża tajemnica, którą nam objawił. I zrealizował ją, wykonał w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus wykonał to dzieło. Które sam w sobie postanowił, aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Plan Boży i to, co zostało nam objawione z tej woli Bożej, z tego planu, to wiemy jedno, że przyjdzie moment, że przyjdzie czas, kiedy my, użyję określenia ziemianie, ludzie żyjący w ciałach na ziemi, kiedy to my, mając przemienione ciała albo nowe ciała, będziemy razem z tymi, którzy dzisiaj w niebie przebywają. Z aniołami, z archaniołami. Z Bogiem Wszechmogącym, z Panem Jezusem. Będziemy razem mogli być. W określonym czasie. Aby w zarządzeniu pełni czasów, gdy się wypełni plan przewidziany do tego momentu, gdy Pan Bóg przewidział, wtedy w tym czasie wezmę was. W tym czasie pojednam zespole w pełną całość. To jest, pamiętacie, gdy Pan Bóg stworzył Adama i zwierzęta i brakło kobiety. Adam, że tak powiem, z Bożego Słowa wynika, nie do końca był pełny, gdy nie miał przy sobie kobiety. Jakoś mu tak brakowało. I Pan Bóg wtedy ukształtował kobietę. I tak samo wtedy dopiero jest pełnia, całość. I tak samo tu, kochani, wtedy, kiedy skończy się czas pielgrzymowania ziemskiego, będziemy dopiero w tej doskonałości połączeni z niebem. Z niebianami. My, ziemianie, z niebianami. I to wszystko dzieje się w Chrystusie, przez Chrystusa, dzięki Chrystusowi. Więcej, to, że w ogóle świat powstał i ludzie, to też jest w Chrystusie. To, że funkcjonuje, to, że nam gwiazdy na głowy nie spadają, inne rzeczy, to On mocą swojej chwały podtrzymuje to wszystko, tak czytamy. On to wszystko podtrzymuje mocą chwały swojej. Gdyby nie Chrystus. Podejrzewam, że nikogo z nas by tu nie było. I nadal byłby to budynek gospodarczy. Ale dobry Bóg objawił nam plan swój i swoją wolę. Wybrał nas. Czytamy nie 5, 10, 15, 50 lat temu. Wtedy zostaliśmy powołani. Ale wybrał nas, czytamy, przed założeniem świata. Już wtedy wiedział, wszechmogący Bóg, wiedział, że przyjdzie taki moment, choćby taki dzień jak teraz i takie osoby, które tu są, takie będą tu przebywały. Bo to jest też jego część jego planu. On wiedział, kto zaakceptuje ofiarę Jezusa Chrystusa, a kto odrzuci. Tak jak Paweł, pisząc do tych Efezjan, jak mówiłem, on pisał do świętych w Efezie, do wybranej grupy, nie do wszystkich. Bo dobry Bóg wie, kto otworzy swe serce, swój umysł na łaskę Jezusa Chrystusa. I wybrał nas, zanotował. Będziemy tu. Paweł Apostoł w innym miejscu powiedział, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, kiedy tak jak ja teraz stoję tu naprzeciw was i patrzę na was, patrzę wam w oczy, muszę powiedzieć, nie wiem o was wiele. Więcej, bardzo mało o was wiem. Słabo was znam. Ale Paweł powiedział, że przyjdzie czas, kiedy spojrzę w twarz, w oczy Chrystusa. I gdy to uczynię, gdy spojrzę w Jego oczy, poznam wszystko. Zrozumiem wszystko. Będę wiedział już wszystko. Poznam tak, jak sam jestem poznany. Zobaczcie, to jest przed nami. A tak wielu ludzi ucieka od tego i wszystko by zrobiło. Tacy jesteśmy po części. Aby odwlec tą chwilę spotkania z Chrystusem. Ja nie mówię o tym, że mamy nie dbać o siebie, nie starać się zabezpieczać. Nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że tak jak Paweł pisał, niech pokój was wypełnia. Wiedzcie, nie zapominajcie o tym, co jest dalej za granicą. Nie za granicą Polski, za granicą życia tego ciała. Co jest dalej za granicą? Psalmista w jednym z psalmów mówi, że nawet wieczność włożył w nasze serca. Taki dobry jest Bóg. Ukształtował człowieka na obraz swój i podobieństwo. Wspominałem o tym. I również dał nam pewien przymiot, jakiego nie dał zwierzętom. Dał nam przymiot wieczności. Włożył w nas wieczność. Uczynił nas wiecznymi osobami od momentu naszego ukształtowania. To nie jest taka wieczność, jaką on posiada. Bo on zawsze był, jest, będzie. A my nie byliśmy zawsze. Mamy początek, ale końca nie ma. Końca nie ma. Jak trudno jest to, gdy się próbuje mózg wysilić. Ja mówię, dla mnie się wtedy lasuje i gotuje w mózgu. Nie jestem w stanie, miesza mi się wszystko, zapominam. Ale nie ma potrzeby, kochani, żeby to zrozumieć. Wystarczy powiedzieć, Panie, ja Ci dziękuję, że tak uczyniłeś, taki masz plan i że mnie w tym planie uwzględniłeś. Że ja też mam tam swoje miejsce, bo łaskę mi okazałeś i okazujesz. Będziemy się modlić, kochani. Za chwilę, kto może, ugniemy swe kolana. Nie zapominajmy o tym, że zostaliśmy powołani do tego, by być świętymi, zostaliśmy wybrani, by przyszedł moment, kiedy będziemy z Nim już na zawsze, już nie na tej ziemi, nie w tym czy innym miejscu, ale wtedy, tak jak wspominałem, gdy spojrzymy w Jego oczy, w Jego twarz, zrozumiemy wszystko. Dzisiaj wszystkiego ja nie rozumiem i wiem, że nie muszę wszystkiego rozumieć. Staram się jak najwięcej, to każdy myślę. Ale wtedy wystarczy spojrzenie w oczy Jezusa Chrystusa w twarz. I stanie się tak jak z Saulem. Łuski spadły i zrozumiał zakon, zrozumiał proroków, prawo, których znał prawie na pamięć, czytał. Ale dopiero jak spotkał Chrystusa, dopiero wtedy zrozumiał to wszystko. Nagle. Przecież chwilę był w Damaszku, po tym jak oczy otworzył i zaczął zwiastować Jezusa, którego do tej pory prześladował po drodze. Nagle. Wyobraźcie sobie taką przemianę, taki wybuch, eksplozję poznania i wiedzy, jaka jest przed nami.
Chwała naszemu Bogu niech będzie. I tak kiedy 19 lat temu spotkaliśmy oficjalnie się na pierwszym nabożeństwie. Było to na ulicy Kozielskiej 52, jeśli dobrze pamiętam. I co się zmieniło od tego czasu? Co się w nas zmieniło? Nim będę dzielił się Bożym Słowem, to skłońmy nasze głowy. Panie Jezu, tak dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję Ci, że Ty przygotowałeś nam dzisiaj tą wspaniałą ucztę, Boże. Dziękujemy Ci, że Ty masz zawsze nieograniczony zapas błogosławieństwa. Ojcze, daj nam odbierać to błogosławieństwo płynące z Twojego Słowa, Boże. Ojcze, błogosław i moje usta, by przekazały to, co Ty dzisiaj chcesz mówić do każdego z nas. A za wszystko bądź uwielbiony, wywyższony przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Będę dzisiaj usługiwał w temacie wiary, ale nie tylko wiary, w oparciu o list apostoła Judy. Jest to jeden z ostatnich listów przed objawieniem Jana. On gdzieś powstał w latach 70, mniej więcej w latach 70-80 roku, gdzieś tak, czyli to już było po zburzeniu świątyni i wtedy wiadomo, że w Izraelu się działo bardzo wiele rzeczy, które były z tym związane. Wiecie, bardzo duży procent, duży odsetek Izraelitów pokładał cały czas nadzieję w świątyni, w składaniu ofiarach i tak dalej. No to nagle to wszystko się skończyło. Można powiedzieć, była to taka niesamowita rewolucja dla każdego z nich. No co teraz mamy robić dalej, prawda? Co to ma być? Tak uważali ci, którzy jeszcze nie uwierzyli w Mesjasza, a było ich bardzo dużo. I byli ludzie, którzy uwierzyli w Mesjasza, którzy słyszeli bezpośrednio Mesjasza, niejednokrotnie się z nim spotykali, niejednokrotnie dyskutowali z nim, niejednokrotnie widzieli jego znak, jego działalność, znaki, cuda. Wielu widziało jego chrzest i wiele, wiele wydarzeń, które jak gdyby ścierały się. Oczywiście było to już blisko 40 lat temu, jak Jezus chodził po ziemi, ale wielu z nich żyło, w tym jeszcze, którzy widzieli Jezusa. Między innymi Juda też, który ten list pisał i wielu, wielu Piotr, wielu, wielu innych. I teraz, kiedy przychodzi właśnie to wydarzenie, Juda, najprawdopodobniej był to brat naszego Pana po Marii, według ciała. I on widział to wszystko i chciał w szczególny taki sposób przemówić do narodu, przemówić do wszystkich tych, którzy żyli wśród tych wydarzeń, ale również mówi to ponad to, co dzisiaj możemy rozumieć, co dzisiaj możemy przyjmować, co dzisiaj możemy błogosławić naszego Pana właśnie za te słowa, które Juda pisze tutaj w tym liście. I pierwszą rzeczą to jest to, że on mówi, będę cytował to Boże Słowo od pierwszego wersa i będziemy cały czas obserwować ten list, miejcie go przed sobą i pewne rzeczy, które tutaj będziemy wyjaśniać. I pierwszą rzeczą to było to, że ja może on jest tak podzielony na kilka takich etapów, ale to za chwilę. I będę czytał od pierwszego wiersza, mówi tak. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych, miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą, umiłowani, podejmując usilnie starania, aby napisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Wiecie, wczujcie się w tą sytuację, gdzie Juda to wszystko widzi, co w tym narodzie się dzieje, widzi, co się dzieje z chrześcijaństwem i on ma niesamowitą troskę. On tutaj wyraża główne takie przesłanie. Słuchajcie, mówi, jesteście wybrani, po co? I mówi tak, po to, aby roznosić miłosierdzie, pokój i miłość, niech się wam pomnażają, aby ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, byli tymi, którzy roznoszą pokój, miłosierdzie i miłość. Pokój, miłosierdzie, miłość. I to do dzisiaj jest bardzo, bardzo aktualne. My jako ludzie wierzący powinniśmy roznosić pokój, miłość i miłosierdzie. Dlatego, że tutaj kiedy my jako ludzie żyjący w XXI wieku widzimy, co się na świecie dzieje, świat nie ma pokoju, w świecie nie ma miłości i w świecie nie ma miłosierdzia. Zauważcie, wszystko jest przeciwne Bogu. Wszystko. I nigdy ten świat nie ostoi się na zasadach Boże, na zasadach ludzkiego planu albo ludzkiego dążenia. Jest to niemożliwe. Bo zresztą widzicie sami, co się dzieje. Wszyscy żyją pod strachem. A pokój jest przeciwieństwem strachu. Wszyscy żyją bez miłosierdzia. Każdy pokazuje, bo to jego wina, bo to ich wina, bo to, tamto. I mamy, ludzie mają wokół wszystkich winę, nie widząc siebie. I popełniają dosłownie grzechy, które są tylko i wyłącznie obciążeniem dla ludzi. I nie oddają absolutnie Bogu chwały. I dalej mówisz, że podejmując usilnie starania, by napisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. I my jako ludzie wierzący, Bóg nam przekazał wiarę, w co mamy wierzyć, jak mamy wierzyć i kim przede wszystkim, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Kim jest dla nas świat, kim jest dla nas człowiek, kim jest dla nas brat czy siostra w Chrystusie Jezusie. Bóg tego nauczy. I apostoł Juda mówi, wręcz mówi, że podejmijcie raz na zawsze walkę o wiarę, raz na zawsze wam przekazano. Jaka wiara nam została przekazana? I apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, Jezus Chrystus nas wykupi swoją drogocenną krwią, usynowił nas i jesteśmy powołani jako Jego wybrani, jako Jego Boży, po to, aby ogłaszać to, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. I teraz, gdy czytamy dalej, mówi tak, chcę więc wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud z ziemi Egiptu, potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach i ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób, jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Podobnie ci ludzie, rojący sny, plugawią ciało, gromadzą, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym. Lecz Archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział, niech cię Pan zgromi. W innym miejscu pisze, niech cię Pan potępi. I tutaj apostoł Juda zwraca się do każdego z nas, mówi, słuchajcie, Bóg jest taki, jeżeli cię powołał, jeżeli masz tą wiarę, to wierz w to z całej siły, z całej mocy i nie daj się z tego sprowadzić. Nie daj sobie tego zabrać, bo może być tak, jak było z tymi, którzy tu są wymienieni, że przez pustynię Bóg wybrał, różnie mówią, nazwijmy to 1 milion tych, którzy przeszli przez morze. Czy wszyscy doszli do Kanaanu, ziemi obiecanej? Kaleb, Jozue. Gdzie reszta? zginęła. Nasza droga za Bogiem jest też nacechowana trudnościami, problemami i Bóg próbuje nas, czy my autentycznie wierzymy Bogu, czy wierzymy czemuś, co jest przeciwne Bogu. A co jest przeciwne Bogu? Wszystko to, co jest niezgodne z Jego wolą, wszystko to, co Bóg, o czym Bóg nas przekonał wcześniej, o czym Bóg do nas niejednokrotnie mówi przez Jego święte słowo. I teraz, kiedy apostoł Paweł mówi, że, przepraszam, Juda mówi tak, chcę wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud ziemi egipskiej, potem wytracił tych, którzy, co zrobili? Nie uwierzyli. Nie uwierzyli. I dlatego tu, kiedy Juda zwraca się w tym liście, to mówi, podejmijcie wiarkę, walkę o wiarę. Wiarę, która raz przekazana wam dała. I my jako ludzie wierzący, my nie możemy być takimi chwiejnymi. A, ja wiem, czy ten Jezus umarł w końcu za mnie, czy nie. No nie możemy być w ten sposób, myśleć, nawet nie dopuszczać tego, jakiejkolwiek wątpliwości, co jest związane z naszą wiarą przekazaną przez Boże Święte Słowo, przez tych, którzy usługują, przez tych, z którymi rozmawiamy. To niekoniecznie muszą być pastorzy, nie muszą być starsi, nie muszą być. To może być nawet małe dziecko, które zacytuje ci Boże Słowo i ono przemówi do ciebie. W taki sposób działa Bóg. Zresztą jest wiele przykładów. I teraz, kiedy mówi, że te zagrożenia, one będą. Bóg nie usunie nas, nie usunie dla nas tych zagrożeń. My będziemy przez nie przechodzić. Tylko Bóg będzie sprawdzał, na czym polegamy. Na kim polegamy. Czy na tym wszystkim, co nasz umysł wyprodukuje, co może mądrzy ludzie powiedzą, czy tylko i wyłącznie na Bogu. Jeżeli tylko i wyłącznie na Bogu, jesteśmy na najlepszej drodze. Osiągniemy to, co zamierzał tutaj, ale to będzie za chwilę, co zamierzał również Juda nam przekazać. I tutaj dalej mówi, że będą różni ludzie. Rozwiną się przeróżne nauki. I między innymi tutaj wypowiada, taki przykład nam daje na temat archanioł Michał rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się. I tutaj na co zwraca uwagę? Wiecie, ludzie, którzy często odchodzą od Boga albo tego, to wszystkich innych wysyłają do piekła. Bo wiecie dlaczego? Bo patrzą według ciała na ludzi wierzących. I mówią tak, on jest taki sam. Wiecie, on nie jest taki sam. W oczach Bożych on nie jest taki sam. Bo może zdarzyć się upadek. Ale sąd tylko i wyłącznie należy do Boga. Ani my jako ludzie wierzący, my nie mamy prawa sądzić nawet świata czy cokolwiek. Jest to sprawa Boża. I dlatego, kiedy archanioł wiódł spór o ciało Mojżesza, to nie powiedział, diable, ja cię tutaj w taki czy inny sposób, jakiś na swój sposób próbował tą sprawę załatwić, tylko powiedział, niech cię Pan potępi. To jest sprawa Boża. I właśnie było wiele, wiele takich ludzi w tym czasie było, którzy znali zakon, którzy według zakonu jeszcze żyli, mówili, to są wszyscy ludzie, którzy no, krótko mówiąc, nie mają po kolei w głowie. Co oni robią? Jak oni sobie wyobrażają dalej żyć, jak nie ma świątyni? Trzeba coś robić, trzeba coś działać i tak dalej, nie? I teraz, i właśnie tutaj nam Juda przestrzega nas, żebyśmy nigdy i nic nie wierzyli w co innego, jak tylko na to, co jest w Bożym Słowie napisane. Tylko temu, co jest w Bożym Słowie napisane. Dlatego tutaj ten przykład nam podaje. Żebyśmy nigdy nie wchodzili w rolę ludzi, którzy sądzą ludzi na potępienie, wysyłają na potępienie czy do piekła. Bo to jest Boża sprawa, nie jest to nasza sprawa. I dlatego Bóg nas chce zachować. A w tym czasie to się bardzo mocno rozszerzyło, zresztą i dzisiaj podobnie, kiedy przykładowo inne jakieś kościoły, nawet te duże, zresztą bardzo często mówię, że jesteśmy odstępcami, że idziemy do piekła i tak dalej. Nawet wielcy ludzie tych kościołów tak twierdzą o ludziach, którzy są ewangelicznie wierzący. Nie wolno nam tego robić względem nich nawet, bo jest to Boża sprawa. Ci zaś bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny, jako bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie. Czyli krótko mówiąc, że jeżeli bluźnimy temu, czego nie znamy, nie róbmy tego, bo nie do nas to należy. Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się za błędem Balama, dla zapłaty zginęli w buncie Korego. Oni są zakołami na waszych ucztach braterskich, którzy z wami bez bojaźni ucztują, pasąc samych siebie. Są to bezwodne chmury, wiatrami unoszone, drzewa zwiędłe, bez owoców, dwukrotnie obumarłe i wykorzenione. Tutaj jest wiele, można powiedzieć, ostrych słów. I to słowo jest do mnie też. To słowo jest do każdego z nas. Bóg nas ochrania, żebyśmy nie byli tacy, żebyśmy nie szli drogą Kaina. Jaką drogą Kain poszedł? Gdzie Kain wpierw puścił do swojego serca myśl. Przecież ja, jak nie będzie Abla, to ja będę tym pierwszym. Prawda? I dlatego, kiedy Bóg mówi do Kaina, mówi, dlaczego to się zasmuciło serce? Gdyby ono było czyste, to byś nie był zasmucony. Nie był. Bóg poznał myśli Kaina, Bóg poznał. I również Bóg, jeżeli my coś mamy przeciwko niewłaściwego, to Bóg widzi, Bóg nas zna. I Bóg może często tak powiedzieć jak do Kaina, a czemu to się smuci twoje serce? O, gdybyś miał właściwe relacje z Bogiem, byłbyś radosny. Już parafrazuję, ale takie autentyczne jest nasze życie. Jeżeli jesteśmy czyści przed Bogiem, to nasze życie jest pełne Bożego błogosławieństwa i to błogosławieństwo spływa na innych. To błogosławieństwo spływa na innych. Dlatego jest to bardzo ważne i bardzo tutaj dalej mówi, że udali się za błędem Balama. Jakiż to błąd był Balam? Jakiż to błąd popełniał Balam? Czy on był kuszony przez to, żeby przeklinał Izraela i żeby i miał oferowane bardzo dużo pieniędzy i bardzo się upierał przed tym. W sensie takim, że Bóg do niego mówił, ale on Bóg powiedział, bo to jest taka również dla nas nauka. Jeśli Bóg coś mówi, że jest tak, to na drugi dzień Bóg nie powie, że jest inaczej. Natomiast Balaam mówi, a zapytam się Boga, czy to jest tak. Pójdę Boga zapytać. Raz, drugi raz, pójdę Boga zapytać. Pomimo, że miał powiedziane, to dalej pytał Boga, dalej pytał Boga. I często my, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to pytamy Boga o coś, co Bóg do nas już wyraźnie powiedział. Bóg powiedział, że nie cudzołóż, no to nie będę się pytał Boga, czy ja mam nie cudzołożyć. No nie, Bóg powiedział. I Bóg nie zmieni swojego zdania. Jeżeli chodzi o inne prawda, czy czym złorzeczył, nie? No nie będę złorzeczył, nie? To czy ja mam się w poniedziałek pytać, czy mam nie złorzeczyć, czy we wtorek i tak dalej, i tak dalej? No nie. Dlaczego? Bo to jest w naszym umyśle i to robi... powoduje zapytanie do Boga, co Bóg nam jednoznacznie powiedział. I zawsze zły tak będzie postępował. Bo zauważcie jedną rzecz, kiedy się zdarzyło dla naszych pierwszych rodziców, co się wydarzyło? Bóg powiedział, nie będziesz z tego drzewa, nie będziecie z tego drzewa spożywać owocu. A diabeł wtedy zapytał się, czy na pewno, aby Bóg powiedział? Czy na pewno, aby Bóg powiedział? Jeżeli czytamy Boże Słowo i czy to Słowo do nas przemawia, to my nie możemy szukać czegoś, co by było przeciwne temu. Bo jeżeli znajdziemy, to zawsze znajdziemy tylko i wyłącznie jeszcze poparcie, jeszcze jakby bardziej utwierdzenie tego, co Bóg raz powiedział i Bóg nie zmieni zdania, tylko zawsze będzie mówił to samo. I dlatego Balaam miał problemy z sobą, bo ciągle jeszcze próbował z Bogiem traktować, może go te pieniądze tam, które miał otrzymać zapłatę od Balaka i po prostu w sposób niewłaściwy postępował, bo miał raz powiedzieć Balakowi, kiedy słyszał głos Boży, kiedy spotkał się, no załóżmy, ale drugi raz, trzeci raz, no to już. I dlatego my tutaj, Juda ostrzega nas, ostrzega, mówi do nas. Jeśli Bóg powiedział, to jest taki amen. Dalej, kiedy przyrównuje, prawda, tych ludzi i różnych, to mówi, że są to rozsłuchane fale morskie, wypływające swoją hańbą, błąkające się gwiazdy, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. O nich też prorokował Henoch VII po Adamie, mówiąc, oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich pożądliwości, ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści. Wy zaś umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, w czasach ostatecznych pojawią się szydercy postępujący według własnych bezbożnych pożądliwości. I Juda mówi, słuchajcie, pojawią się tacy ludzie i tych ludzi będzie więcej jak was i oni będą to czynić. To są ludzie bezbożni, na których został już napisany wyrok. Dlatego wy, umiłowani, pamiętajcie, że mówili to do was apostołowie, mówił to do was Jezus Chrystus. Trzymajcie się tego mocno, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść, bo będą to ludzie, którzy będą ciągle narzekać. I my, jako wierzący, jak się spotykamy, wiecie, mi się to nie podoba. Też nauczyliśmy się tak narzekać prawie jak świat. A, będzie źle, będzie gorzej. Nie, no to wszystko jest tego. I złemu przecież o to chodzi, że jest źle i będzie jeszcze gorzej. A my jako dzieci wierzące co? Co apostoł Paweł pisał? Nie wiem, co wybrać. Żyć? Czy już odejść z tej ziemi i być z Panem? To jest postawa chrześcijanina. Nie wiem, co wybrać. Bo to jedno i drugie mnie pociąga. Dużo lepiej by było być z Panem, ale ze względu na was podejmuję decyzję, że chcę być tutaj. Jeszcze z wami. Po co? Aby wam głosić o tym, co ja już zrozumiałem i co wam chcę przekazać. Dlatego tutaj tych ludzi teraz będziemy mieli całą masę, którzy będą ciągle tylko narzekać, że jest źle, że jeszcze będzie gorzej. Dlatego my jako wierzący sprzeciwiajmy się temu. Mówmy w miłości. Bóg nad wszystkim czuwa. Bóg, tak jak powiedział, tak się stanie. I nikt tego nie zmieni. Żaden człowiek, żadna nauka, ani historia, bo Bóg panuje nad historią, nad tą, która jeszcze ma się wydarzyć. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Jemu nic nie ujdzie. Uwagi. Wszystko nad wszystkim i we wszystkim, nad wszystkim panuje. I dlatego ostrzega Juda. Oni są tymi, którzy sami się odłączają zmysłowi niemający ducha. I kogo mamy słuchać? Mamy słuchać ludzi, którzy mają Ducha Bożego. A nie słuchać świata, że będzie źle, będzie gorzej i jeszcze gorzej może jak do tej pory. My wiemy, że tak będzie. My wiemy, że tak będzie. Ale Boże Słowo mówi, jeśli zobaczycie, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, chyba 7 czy 8, mówi, jeśli to zobaczycie, podnieście głowy wasze i cieszcie się, radujcie, bo przybliża się wasze zbawienie. Czym się mamy smucić? Czym się mamy smucić? O, jest wiele sytuacji, żeby się smucić. Nie, no oczywiście, bo jeżeli chodzi o jaki to smutek, ale my jako wierzący, to my mamy nadzieję, że to wszystko się musi stać, że to wszystko się musi wydarzyć, że to wszystko musi odbywać się tak, jak Bóg zaplanował, a nie tak, jakbyśmy chcieli. Wy jednak umiłowani, i dalej pisze, budujcie samych siebie wy jednak umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym. Czyli jeśli się modlimy, to Duch Święty nas przekonuje o naszym jestestwie, o naszym położeniu względem świata i względem Boga. To Duch Święty nas o tym przekonuje. I my mamy się modlić zawsze wierząc temu, na co Duch Święty nam wskazuje i On nam pomaga. On nam pomaga. Pośle wam Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Jeżeli przychodzą trudne sytuacje, trudne chwały, trudne chwile w naszym życiu, jeżeli się modlimy i prosimy, to Duch Święty nas wspiera w tym. Duch Święty nas wspiera w naszych modlitwach. Jedni mogą się modlić na językach, jeśli mają ten dar, a jeśli ci, którzy nie mają ten dar, to też nie są pozbawieni opieki czy prowadzenia Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest dany dla wszystkich wierzących. I ci, którzy mają dar języków, i ci, którzy nie mają daru języków. Dla wszystkich. Ale Bóg jest tym, który chce budować, chce wzmacniać. Duch Święty jest tym, który chce budować, wzmacniać. I dalej mówi, że zachowujcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. I rozróżniając nad jednymi zmiłujcie się, innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało. Ten wiersz 23 mówi, ratujcie to pokolenie, które idzie, nawet przez strach. Co to znaczy? Słuchaj, twoja wiara nie zaprowadzi cię do Boga, ale zaprowadzi cię zupełnie w inne miejsce, w które byś nigdy nie chciał pójść. Czasami trzeba użyć takiego argumentu. I myślę, że jeżeli to jest przez Ducha Świętego, to zawsze mam nadzieję, że to przyniesie błogi owoc. Że ten człowiek może rzeczywiście się zastanowić, pomyśleć i zwrócić się ku Bogu. I tutaj znów jest takie ostrzeżenie, żebyśmy znów nie wchodzili. Wiecie, tu jest taka, często w chrześcijaństwie takie się mówiło słowo, wiecie, trzeba się utożsamić do nich, żeby być tacy jak oni, żeby nas słuchali i tak dalej. Czyli jeżeli, krótko mówiąc, Juda nas przestrzega, żeby, jeżeli tak świat grzeszy, to jak ja będę tak grzeszył, to ja będę tak, znajdę u nich taką wspólną, to nie chodziło o to absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że my jako ludzie wybrani przez Boga, my zostaliśmy umocowani w jakimś konkretnym systemie, w jakimś konkretnym obszarze, który należy tylko i wyłącznie do Boga. Jeżeli my głosimy Boże Słowo, to my powinniśmy głosić taką prawdę, że człowiek, żeby to człowiek zrozumiał, to potrzeba jest nam, aby to Duch Święty go przekonał, że kiedy wypowiadamy słowa, żeby Duch Święty przekonał, żeby Duch Święty te słowa namaszczał i żeby one czyniły w człowieku dzieło Boże. I z drugiej strony, jeżeli po prostu my się będziemy upodabniać do tego świata, to powiedzcie, gdzie my tych ludzi zaprowadzimy, jeżeli będziemy zwiastować Boże Słowo? Nigdzie. Bo oni powiedzą, ty jesteś taki sam jak my. Dokładnie. I to jest zagrożenie. I Juda nas przestrzega o tym, żebyśmy nie postępowali tak, żebyśmy nie upodabniali się do tego świata. Zresztą Boże Słowo mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się w duchu umysłu waszego, abyście rozumieli, jaka jest wola pańska. To mówi Bóg i myśmy się powinni odróżniać od tego świata, co też brat Wiesław mówił. Odróżniać od tego świata, aby tym ludziom nieść Boże Słowo, ale im pokazać, że jest takie miejsce, w którym ja jestem, że ty możesz być i możesz mieć nadzieję życia niebiańskiego z Bogiem. Bo jeżeli my będziemy się, to gdzie tych ludzi poprosimy? To jest bardzo podobne, bardzo podobne. Jeżeli przykładowo naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu, prawda? To czy on miał coś prawo zabrać ze sobą, co by go ciągło z powrotem do Egiptu? Bóg mówi, zostawcie wszystko. Wszystko zostawcie. To wtedy pójdziecie ze mną. Tak jak powiedział, ani kopyto. Wszystko, co wasze macie zabrać, co wasze. Oczywiście Bóg jeszcze tak pokierował, że chętnie oddawali ci Egipcjanie, żeby tylko Izraelici opuścili Egipt, ale Bóg powiedział, nie zostawisz nic, nic nie zostawisz. Co by z powrotem cię ciągło do Egiptu? I my podobnie, jeżeli my idziemy za Bogiem, to co zostawiliśmy, to ma być zostawione. To ma być zostawione. Żebyśmy byli wolni w tym, żebyśmy byli tymi, którzy rzeczywiście jesteśmy wolni, że nie jesteśmy związani z tym wszystkim starym, co kiedyś nas oddzielało od Boga. A temu, który może was uszczec od upadku i z radością przedstawić jako nienagannych przed obliczem swojej chwały, kto to jest? To jest wspaniałe, to jest takie szczególne takie przekazanie Bożego błogosławieństwa przez Judę. Mówi tak, a temu, który może was uszczec od upadku i z radością przedstawić jako nienaganych przed obliczem swojej chwały, jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat i moc i władza teraz i po wszystkie wieki. Amen. I tutaj apostoł Juda nam wskazuje, że jest taki, który może was uszczec, jest taki, który może was zachować od tego wszystkiego zła. Jest taki, który was wykupił, który was chce prowadzić, który oddał swoje życie za ciebie, aby ciebie przenieść do chwały, jak tu jest napisane. Jest taki, który ma moc. I dlatego Juda pisze kończąc w ten sposób. Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza teraz i po wszystkie wieki. Amen. Jest to coś, co powinno dla nas napawać nas taką radością. Niezależnie od sytuacji, jakie może spotykamy, czy w rodzinach, bo różne mamy jako ludzie problemy. Ale Bóg nie chce, żebyśmy żyli problemami, żeby problemy dyktowały naszym życiem. Ale żeby nasze życie było dyktowane przez Boga, a my abyśmy rozumieli i odbierali od Niego. Dlatego to jest pewna nasza ochrona przed tym wszystkim, co jeszcze będzie się działo. Co jeszcze będzie się działo. Zawsze tak jest. I zawsze tak było. Dlatego kiedy Bóg pokazuje te wszystkie problemy, czy Izraelitów w drodze przez pustynię, czy Sodomy i Gomory, czy pojedynczych osób wymienionych w tej Biblii, to zawsze chce, żeby człowiek nie wpadł w konflikt z Bogiem, ale żeby zawsze ufał Bogu. I to jest dążenie naszego Boga po to, aby my jako ludzie wierzący, abyśmy mieli ufność Bogu, abyśmy roznosili pokój, radość, miłość i nadzieję. I niech Bóg nas w tym prowadzi. Wierzcie, że świat potrzebuje pokoju, potrzebuje miłości, potrzebuje radości takiej naturalnej, płynącej z wiary w żywego Boga. Amen.